Tu Radio Kraków Kultura.
A moim gościem jest Karol Kleczka z miesięcznika Znak. I właśnie o nowym numerze Znaku będziemy rozmawiać. Na okładce, zresztą przepiękne jak zawsze, hasło brzmi poza zasięgiem. I może zacznijmy właśnie od tych słów poza zasięgiem. Takie marzenie, które chyba coraz częściej do nas powraca, żeby znaleźć się gdzieś poza zasięgiem.
Tak, no staramy się w tym najnowszym znaku uderzyć w taki sentyment, który wydaje mi się, że jest dosyć powszechny, bo zrobiliśmy numer o dzikości, czyli takiej kategorii trochę filozoficznej, trochę literackiej, ale też bardzo ludzkiej i zależało nam na tym, aby złapać jej jakiś współczesny idiom poprzez tęsknotę, poprzez to, czego pragniemy.
Numer otwiera twój wywiad z Robertem McFarlane'em, znakomitym pisarzem, podróżnikiem. Ciężko go zaklasyfikować jakoś jednoznacznie. Bardzo taka osobna postać w światowej literaturze, też dobrze znany w Polsce. Jak ci się rozmawiało z nim?
O, wspaniała przygoda. Tak, to świetny rozmówca. I ten wywiad był moim wielkim marzeniem i wielką przyjemnością. Dlatego też dziękuję za jakieś takie ułatwienie go polskiemu wydawcy, wydawnictwu poznańskiemu, które bardzo dba o to, aby w Polsce ukazywały się regularnie książki Roberta McFarlane'a, również najnowsza, Czy rzeka żyje. Rozmowa była wielką przyjemnością, zwłaszcza dlatego, że tak jak wspomniałeś, to jest taki pisarz trudny do zakwalifikowania. Z jednej strony literatura, którą pisze, jest literaturą faktu. Z drugiej strony to są książki pisane z wielką taką wrażliwością poetycką, z dbałością językową, takie też intertekstualne, gdzie pojawiają się liczne nawiązania do innych książek. Więc widać, że jest to człowiek patrzący bardzo szeroko, ale też patrzący bardzo, myśląc też o dzikości, patrzący holistycznie na człowieka i na naturę ludzką, jako na byt, który jest uwikłany w całą sieć powiązań i kulturowych, i znaczeniowych, i przede wszystkim środowiskowych.
O naturze się dosyć dużo pisze i mówi w ostatniej, powiedzmy, dekadzie, czy nawet więcej. Oczywiście no, mamy tutaj konteksty mniej lub bardziej miłe, no, związane z katastrofą klimatyczną, zmianą klimatu i tak dalej, ale on sam zresztą w tym wywiadzie mówi o tym, że nie jest pisarzem takim sentymentalnym, to on tego bardzo nie lubi, tego określenia.
Mm-hmm. Tak, tak.
Taka literatura w świecie anglosaskim, właśnie ta nature writing, jest często klasyfikowana jako właśnie tak, jak sam pisze, literatura o pretty things.
Tak, tak.
A on nie pisze o pretty things, on pisze o czymś innym. Zresztą na samym początku waszej rozmowy mówi o tym, że nie lubi tej idealizacji dzikiej natury, bo to nie o to chodzi. On mówi o tym, że żyjemy w antropocenie trochę, nie?
Tak.
I to jest trochę co innego.
Tak, on znakomicie pokazuje, jak natura jest takim rejestrem funkcjonowania człowieka i miejscem, w którym człowiek może się odnaleźć również z doświadczeniami bardzo, bardzo trudnymi. To jest dosyć ciekawe, że w Czy rzeka żyje, w trzech rozdziałach stanowiących nieco osobne opowieści, McFarlane ma zawsze jakiegoś przewodnika, który jest osobą, która doświadczyła wielkiej utraty. Na przykład bohaterka pierwszego rozdziału, mykolożka Elena, z którą wędruje przez Ekwador, jest osobą przechodzącą przez żałobę po śmierci ojca. I dla niej doświadczenie dzikiej przyrody, dzikości rzeki jest tym, co pozwala jej siebie odnaleźć. Dlatego te rejestry, w które uderza McFarlane, są zawsze najwyższe, są też tym, co z jednej strony porusza, z drugiej strony pozwala odpocząć. Znaczy on pisze w taki sposób, że dla mnie te jego książki, pomimo tego, że on unika sentymentalizmu, tworzą jednak takie doświadczenie pewnej łagodności i pewnego przyjęcia tego świata, jakim jest, z wdzięcznością za to, że jest, jaki jest.
Tak, ale to nie jest eskapizm.
Dokładnie,
to jest bardzo ważne, bo dużo się, wydaje mi się, że takie skojarzenia może być, że prawda, uciekamy do tej natury, tak, że są też wakacje, właśnie szczególnie wyjeżdżamy gdzieś do lasu, żeby się odciąć. To chyba nie o to chodzi.
Nie, tutaj pojawia się takie ważne filozoficznie przestawienie wektora, gdzie zazwyczaj myślimy sobie o nas jako o ludziach czy jakichś podmiotach zanurzonych w świecie, który jest dla nas obcy, który jest, nie wiem, jakoś wrogi. McFarlane nie ucieka w przyrodę, tylko odnajduje nas w przyrodzie poprzez postawienie na taki paradygmat relacyjny, gdzie wskazuje na to, że to, jacy jesteśmy, jest tak naprawdę zbiorem pewnych uwikłań od innych bytów, również bytów nieożywionych, również od czasu, od przeszłości, która na nas wpływa i która w przyrodzie również jest zakodowana. Więc to jego spojrzenie jest bardzo szerokie, na pewno nie eskapistyczne, bardziej no takie odkrywcze, poszukujące. Nie? Mhm.
Za Elizabeth Povinelli, antropolożką, używa takiego określenia, które jest bardzo frapujące. Mówi o piśmienności przyrody. The literacy of nature. Mhm,
tak.
Powiedz, wytłumacz to pojęcie, bo ono jest szalenie ciekawe.
No tak, tak, tak. MacFarlane ma taką tezę, że natura mówi swoim językiem i my potrafimy ten język jakoś identyfikować. On posługuje się często przykładem dzieci, dla których funkcjonowanie w przyrodzie jest czymś kompletnie bezdyskusyjnym. Znaczy cały świat jest ożywiony. Drzewa mówią, rzeka śpiewa. Te wszystkie, to co my traktujemy w dorosłym życiu jako metaforę, dla dziecka jest czymś absolutnie naturalnym. No i MacFarlane w takiej akurat nieprzetłumaczonej na polski książce Landmarks, on analizuje świat przyrody od strony właśnie językowej. Tego, w jakich językach przyroda się wyraża i stara się je rozkodować, aby pokazać, że to wszystko, o czym przyroda mówi, nie jest czymś obcym, tylko jest zakodowaną treścią, którą my jesteśmy w stanie rozpoznać i w której jesteśmy się w stanie odnaleźć. I na tym polega ta, no właśnie, jakieś ujęzykowienie przyrody, czy no, nawet nie ujęzykowienie, bo to by oznaczało jakiś gest przemocy naszej w stosunku do niej, ale bardziej porozumienie z przyrodą, odnalezienie jej kodu, jej języka. I to w twórczości MacFarlane'a jest absolutnie fascynujące. To znaczy, że twórczość ta dąży do jakiegoś poszukiwania równowagi między człowiekiem a naturą, która to równowaga często ma się wrażenie, że raczej zostaje zaburzona na korzyść, czy z uwagi na jakąś ludzką korzyść czy egoizm.
Wspomniałeś o dzieciach. Tutaj MacFarlane podaje takie zatrważające moim zdaniem dane. Mówi o tym, że między rokiem 1970 a 2010 liczba dzieci regularnie bawiących się na świeżym powietrzu spadła z 50% do 10%. Mhm, tak. Przerażające moim zdaniem.
Dość tak. Zwłaszcza, że jeżeli już do tej zabawy dochodzi, to ona ma miejsce w środowisku pewnej kontroli. Plac zabaw ma taką, nie wiem, panoptyczną strukturę, gdzie jednak patrzy się, aby nie stała się krzywda. No nie? To oczywiście to jest wszystko zrozumiałe i te intencje, które temu towarzyszą, są jak najbardziej...
Tak, a krzywda to jedna rzecz, ale też jest taki opór przed w ogóle takim fizycznym kontaktem z przyrodą. Pamiętam, że jak moja córka szła do przedszkola, to musieliśmy podpisać osobną zgodę na to, że zgadzamy się, żeby nasze dziecko mogło się pobrudzić, ubłocić i tak dalej, bo wychodzą często gdzieś do lasu, czy po prostu tak, nad rzekę zresztą.
No bardzo, bardzo, bardzo tego brakuje i MacFarlane zwraca na to uwagę, bo to jest tak naprawdę jest to odejmowanie człowiekowi elementu naszej również ludzkiej natury, która jest przyrodniczo uwarunkowana i jest to dość zatrważające, to prawda. To znaczy, że to taki, nie wiem, nazwijmy to jakiś higienizm, który boi się tej dzikości.
Prawda, no, będzie miało to na pewno duże konsekwencje dla rozwoju takiego psychofizycznego tych dzieci. No tutaj nie mamy wątpliwości, bo są po prostu na to dane twarde, na badania naukowe, które pokazują, że nasz kontakt z przyrodą, szczególnie w tym młodym wieku, jest kluczowy dla naszego rozwoju po prostu.
Tak, my w numerze te wątki są poruszane później też w rozmowie z Joanną Wojsiat, która zwraca uwagę na to uwarunkowanie takie neurobiologiczne, ale prócz tego rozwoju fizycznego, wydaje mi się, że dosyć istotnym jest rozwój wyobraźni. I właśnie w tych kategoriach bardziej gra MacFarlane, który pokazuje, że obecność człowieka w przyrodzie pozwala nam szerzej patrzeć na świat, na siebie, ale też przede wszystkim na innych ludzi, traktować ich bardziej podmiotowo, traktować ich z większą otwartością. Więc ten rozwój wyobraźni, zwłaszcza dziecka, ale też człowieka dorosłego jest, no bo często już wchodząc w dorosłość zapominamy o tym ćwiczeniu wyobraźni, które daje nam chociażby obecność w środowisku naturalnym. I nakierowanie na to wydaje mi się, że no jest wielką zasługą właśnie w twórczości i w pisarstwie Roberta McFarlane'a.
Szczególnie też ciekawy wątek w tej książce to zaprzyjaźnianie się z rzekami. To jest bardzo ciekawe. Tak, ale do tego wrócimy za chwilę. Rozmawiam z Karolem Kleczką z miesięcznika Znak. Za chwilę będziemy opowiadać o naszych rzekach, z którymi się przyjaźnimy.
Tu Radio Kraków Kultura.
A moim gościem jest dalej Karol Kleczka z miesięcznika Znak i rozmawiamy o przyrodzie, której potrzebujemy, ale której chyba nie do końca szanujemy i rozumiemy, a powinniśmy. Przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy o rzekach, o McFarlane'ie, pisarzu, który właśnie namawia nas na to, żebyśmy pokochali, a przynajmniej zaprzyjaźnili się z jakąś rzeką. Ciekawa koncepcja, żeby zaprzyjaźnić się z obiektem natury, powiedzmy. Szczególnie takim płynnym, mówiąc dosłownie, jak rzeka. To jest ciekawy wątek.
Tak. Ostatnia książka McFarlane'a krąży wokół takiego tytułowego pytania, czy rzeka żyje. To znaczy, czy rzeka posiada jakąś osobowość i na czym ta osobowość miałaby polegać. No bo jeżeli mamy różne byty, które posiadają osobowość prawną, nie wiem, korporacja posiada osobowość prawną, albo statki na przykład posiadają osobowość prawną. I dlaczego rzeki tej osobowości prawnej nie mają, skoro mają osobowość w takich terminach humanistycznych, twierdzi McFarlane. To znaczy, potrafią na nas oddziaływać, noszą życie, są życiem. Dlaczego my o to życie rzek nadal pytamy? No i McFarlane pokazuje nawet taki test, czy proponuje taki test do pewnej orientacji środowiskowej, który podobno wykonuje się, czy jest czymś popularnym na Wyspach Brytyjskich, mianowicie test zlewni, czyli rozpoznanie, która rzeka jest twoją najbliższą twojego miejsca zamieszkania, czego dopływ stanowi i następnie śledzenie kolejnych dopływów, aż dojdziemy do morza, co pokazuje taki też osadzenie człowieka w środowisku. No, rzeki były czymś, co tworzyły cywilizację również przez to, że miasta powstają przy rzekach, co determinowało rozwój, ale także, abstrahując od jakiegoś pojęcia postępu, było tym, co pokazywało człowiekowi, jak się poruszać.
Dosłownym sensie.
Dokładnie tak. To znaczy ludzie jakby żyli wzdłuż rzek, poruszali się wzdłuż rzek. Dlatego McFarlane dotyka tego zarówno w tym sensie dosłownym, ale też w tym sensie poetyckim. Pokazując na życie rzeki jako tego obiektu, czy tego bytu, który potrafi nas zaskoczyć, zadziwić, potrafi nam się pozwolić odnaleźć.
Ta osobowość prawna to jest ciekawe zjawisko. Czytałem ostatnio, że w Ekwadorze bodajże rząd wprowadził taki do konstytucji zapis, że przyroda w szeroko rozumiana jest dobrem narodowym i tak powinna być traktowana też prawnie. I były już chyba jakieś procesy z dużymi korporacjami, które chciały coś wydobywać, coś wycinać, karczować i tak dalej. No i sąd po prostu odmówił, jako że to jest niekonstytucyjne, gdyż po prostu przyroda jest dobrem narodowym, w tym sensie też dobrem takim podstawowym, bez wody, bez czystej wody na przykład. No nie da się żyć po prostu.
Tak, no to są niesamowicie wizjonerskie gesty, no ale chyba dobrze pamiętamy sytuację w Polsce sprzed kilku lat z zatruciem Odry, gdzie to zatrucie tak naprawdę było skutkiem bardzo wielu różnych działań uprzednich, które sprowadzały się do zwiększenia zasolenia rzeki, a to zwiększenie zasolenia miało miejsce na skutek działania różnych zakładów przemysłowych, które do całego zlewiska Odry odprowadzały swoje substancje zaburzające odczyn wody, co wpłynęło następnie na zakwitnięcie rzeki i na pojawienie się ryb, które uniemożliwiły czy korzystanie, czy po prostu wprowadziły sytuację środowiskowo niebezpieczną na terenie Odry. No i takich zdarzeń jest dużo i tak naprawdę, gdy człowiek o tym pomyśli, to zauważa, że bardzo trudno jest przyrody bronić, jeżeli nie uzna się jej osobowości, jeżeli traktuje się ją nadal jako tą przestrzeń, która jest przestrzenią jakiejś ekstrakcji, korzystania człowieka, jako przestrzeń służebną w stosunku do człowieka. Natomiast no, dzikość jest tą kategorią, która pozwala wyłamać się z tego myślenia i potraktować środowisko jako coś, od czego tak naprawdę my jesteśmy zależni, a nie ono od nas.
Masz swoją ulubioną rzekę, z którą się zaprzyjaźniłeś, tak jak radzi McFarlane?
Tak. Myślę, że tak. To znaczy, jeżeli patrzę tak teraz po krakowsku, no to moją ulubioną i najbliższą rzeką jest Dłubnia i faktycznie jest bardzo fajna i jest dość dzika. Dłubnia wpada do Wisły i z kolei pochodzę z miejscowości, gdzie Wisła jest no, nie szersza niż strumyk. I również jest mi bardzo bliska, bo w sumie jako dziecko bardzo dużo czasu spędzałem nad Wisłą i czy pływając, czy czytając nad Wisłą, czy po prostu wsłuchując się w nią. Dlatego Wisła jest dla mnie bardzo ważną rzeką.
Ja mam Rudawę, szczególnie ten odcinek między mostem na Jesionowej, aż po gdzieś Mydlniki. Faktycznie zaprzyjaźniłem się z tym kawałkiem rzeki. Mieszkam w okolicy, więc regularnie spaceruję. No i faktycznie, tak jak mówi McFarlane, chodząc wokół jakiegoś miejsca, wzdłuż jakiegoś miejsca, takiego jak rzeka, widzimy procesy, widzimy, że to jest właśnie złożony ekosystem, który się nieustannie zmienia, też tak estetycznie, ale też biologicznie, i to jest coś, co bardzo dobrze na nas działa, i o tym jest też kolejny tekst w miesięczniku Znak, w najnowszym numerze, wywiad z Janną Wojsiat, z Martyny Słowik, neurobiolożką, specjalistką właśnie trochę od tego naukowego podejścia naszej relacji, naszego stosunku do przyrody. I ona mówi wprost, że potrzebujemy powrotu do tego, co nieustrukturyzowane, do tego, co właśnie dzikie, no bo bez tego po prostu nasze mózgi, nasz układ nerwowy działa gorzej.
Tak, to prawda. To znaczy, to jest ciekawa rozmowa, dlatego że Wojsia tam zwraca uwagę na taką dwoistość. Z jednej strony lubimy mieć dzikość pod kontrolą, że lubimy czuć się w przestrzeni dzikiej i bezpiecznie. Z drugiej strony, no właśnie potrzebujemy tej dzikości, dlatego że ona stanowi jakieś ćwiczenie dla mózgu, wymaga od nas czegoś, ale też nasze umysły po prostu lepiej pracują w otoczeniu dzikim, na przykład w lesie, tam gdzie jest pewna wilgoć, gdzie dźwięki są nieco wytłumione. Po prostu lepiej nam się myśli od takiej strony biofizycznej. I to jest coś, co my często przeaczamy. To znaczy, tutaj mówimy może w takich kategoriach właśnie nie McFarlane'owskich, czyli w kategoriach pewnej korzyści. Niemniej ta korzyść jest bardzo ważna, bo ona pokazuje, że nasz organizm nie został stworzony do świata zurbanizowanego, tylko świat zurbanizowany jest dla nas czymś obcym. Tym, co pozwala nam się faktycznie odnaleźć czy złapać jakiś punkt równowagi, jest obecność w świecie przyrody, która to daje nam czasem zupełnie nierozpoznawane przez nas, ale poczucie bycia uznanym i bycia u siebie.
No jest jeszcze chyba taki istotny kontekst kulturowy, bo my, mieszkańcy tej wielkiej niziny europejskiej, która jest już teraz całkowicie niemalże zurbanizowana albo urolniczona, no mamy chyba jeszcze taką pamięć, nie wiem czy genetyczną, ale na pewno kulturową, tych przepastnych lasów, które się tutaj od zawsze ciągnęły. I no myśmy w sensie tutaj i Polska, i prawda, cała Germania, i Francja, i tak dalej. No myśmy się po prostu żyli w lesie przez wieki i ten las był istotną częścią naszej wyobraźni, naszej kultury. No wystarczy wspomnieć wszystkie na przykład baśnie braci Grimm, prawda? One się bardzo często dzieją gdzieś w gęstym lesie.
Tak, tak.
To było coś, co po prostu nas kształtowało. Teraz trochę tego nie mamy.
To prawda, to jest coś, co z jednej strony właśnie kształtuje wyobraźnię i gdy pytaje się o tą językowość przyrody, no to u McFarlane'a to jest właśnie to. To znaczy my patrząc na przyrodę rozpoznajemy się w niej, bo ona kształtowała naszą wyobraźnię przez wieki, ale druga rzecz no to jest ten poziom neurobiologiczny, to znaczy my odpoczywamy na łonie przyrody właśnie dlatego, że ona bardzo dobrze z nami współgra, bardzo dobrze działa na funkcjonowanie naszego układu nerwowego, na poziom stresu, spada też poziom kortyzolu, więc te wszystkie rzeczy, jakiś taki pożytek z tak zwanych kąpieli leśnych, o którym wspomina Joanna Wojsiat, są znakomitymi świadectwami na to, że no, przynależymy, jakkolwiek byśmy nie chcieli się od niej oddzielić, no to przynależymy do świata przyrody i ona jest naszym środowiskiem naturalnym.
Joanna Wojsiat w bardzo ciekawym wywiadzie z Martyną Słowik zaleca wszystkim kąpiele leśne i lasoterapię. My chyba też tutaj...
No oby jak najczęściej.
Tak, to jest wspaniała rzecz. Bardzo, bardzo wszystkich zachęcamy. Ma być ładny weekend już niedługo, więc kąpiele leśne jak najbardziej. Za chwilkę wracamy do naszego poranka, a ja rozmawiam z Karolem Kleczką i wrócimy z troszkę innym tematem.
Tu Radio Kraków Kultura.
Moim gościem wciąż w tej pierwszej godzinie jest Karol Kleczka z miesięcznika Znak i będziemy dalej rozmawiać o nowym numerze tego pisma, bardzo ciekawym, ale już nie o przyrodzie, a mnie przynajmniej nie wprost, bo teraz chciałbym przejść do bardzo ciekawego eseju Cwety Dymitrowej. Nazywa się to Po stronie łagodności. I Cweta stawia taką bardzo dramatyczną, przejmującą tezę w tym tekście. Pyta, czy jesteśmy jeszcze w stanie odczuwać coś tak głęboko, przeżywać, czy jesteśmy w stanie być poruszonym czymś jeszcze. To jest bardzo ciekawe. Może rozwiniemy na trochę tę tezę.
Tak. Ten tekst, on wpisuje się w taką szerszy cykl tekstów, które publikujemy w 2026 roku w Znaku, o ideach, które chcielibyśmy ze sobą zabrać w przyszłość. I Cweta Dymitrowa w tym tekście zauważa, że no możemy myśleć w takich kategoriach, czy na poziomie wartości, poruszać się na poziomie jakichś deklaracji ideowych. Natomiast pytanie brzmi... Co sprawia, że te wartości nie pozostają martwymi deklaracjami, tylko że właśnie mogą być przeżywane i realizowane. I ten warunek przeżywania jakichś wartości, warunek realizowania jakichś wartości, no to jest taka fundamentalna wrażliwość i łagodność. I fakt, że możemy doświadczać łagodności, pokazuje nasze ludzkie oblicze. Pewnym takim punktem odbicia, do którego ona się odnosi, jest zjawisko czegoś, co można by określić jako anhedonia, ale też ona mówi o badaniach takiego psychologa Christophera Bolasa, który opisywał osobowość normotyczną. I osobowość normotyczną to jest człowiek tak bardzo normalny i tak bardzo ustandaryzowany, że przestający doświadczać przyjemności, uczuć, tak naprawdę zamknięty na świat. I sytuacja cywilizacyjna, powiedzmy, czy taka społeczna, w której żyjemy, no w pewien sposób taki model propaguje, to znaczy pewną taką standaryzację życia, pewne funkcjonowanie w określonych ramach. No wiadomo, że też jakąś presję na sukces, na takie, ale na rzeczy, które są uznawane za obiektywnie ważne. Natomiast to, że one są obiektywnie ważne, nie powoduje albo z konieczności nie pociąga tego, że one miałyby być subiektywnie ważne, że miałyby, że miałyby nas poruszać, czy z tej normalności jakoś wytrącać. I w całym eseju Cweta poszukuje tego, co mogłoby dokonać takiego wytrącenia, co mogłoby być jakimś ruchem przewrotnym.
Tak, tak, to jest tutaj bardzo ciekawe zdanie. Wydajemy się zmęczeni poszukiwaniem sensu. My, czyli przeciętni przedstawiciele globalnej północy. To jest to bardzo takie, no, dramatyczne. Mi się ten esej bardzo właśnie taki wydał poruszający, nomen omen, bo on nie zrywa właśnie z jakąś tradycją, jak ona sama tu pisze. Nie chce odchodzić od tej żyznej gleby myśli oświeceniowej, bo te wszystkie rzeczy, które udało nam się wypracować jako cywilizacja zachodnia, one są ciekawe, ważne, potrzebne i no, niezwykle wartościowe, no ale właśnie musimy znowu wrócić w jakiś sposób, żeby uczynić się ważnymi. O, tak. Make oświecenie great again, można, można powiedzieć.
Tak, no tak, to znaczy ta presja sukcesu i presja jakiegoś ustandaryzowania życia powoduje doświadczenie wypalenia, zmęczenia. Tutaj przywoływany jest na przykład Byung-Chul Han, który jakby całą swoją twórczość właściwie poświęca tego typu rzeczom. I w momencie, w którym tak bardzo koncentrujemy się na osiągnięciach i na tym, aby dokonywać jakiegoś bezwarunkowego rozwoju, to zaczynamy zapominać o tym, co nas tworzy, czyli o jakichś takich wartościach pierwotnych, takich jak na przykład potrzeba podejmowania ryzyka. On tutaj przywołuje bardzo ciekawą filozofkę francuską, Anne de Formentel, autorkę takiego bardzo poruszającego eseju Pochwała ryzyka, w którym Dufour-Montel odkrywała pożytki z podejmowania czasami nietypowych działań albo działań niestandardowych w celu zachowania człowieczeństwa. I to są rzeczy, które wyłamują się z tej takiej patologicznej normalności, tak to nazwijmy. A innym uczuciem, i które stanowi jakiś trzon dla tej argumentacji Cvetnimitrovej, jest właśnie łagodność. Czyli coś, co jak ona pisze, niesie potencjał ocalenia tego, co cenne i kruche, odżegnując się zarazem od przemocy. No i to są takie uczucia, które są bardzo potrzebne, abyśmy zachowali jakiś taki trzon człowieczeństwa i abyśmy przede wszystkim potrafili żyć życiem autentycznym, które jest gotowe do składania ofiary, ale które też jest gotowe do przyjmowania radości.
Tak, jakiś czas temu w audycji Dobre Książki rozmawiałem z Aldoną Kopkiewicz. Polecam Państwu bardzo tę rozmowę. Można ją znaleźć na stronie Radia Kraków Kultura. Rozmawialiśmy tam między innymi o tym, czym jest dzisiaj język psychologii, język terapii, kultura terapii, jak się czasami mówi. Tutaj Cvieta właśnie wcześniej pisze o, Cvieta Dimitrova pisze wcześniej o tym, że żyjemy w świecie podporządkowanym pewnej funkcjonalności, pewnemu, ja bym powiedział, optymalizacji, może to jest takie słowo, jakieś kluczowe, wydaje mi się, do opisywania tego, w jakim świecie żyjemy dzisiaj. I to nie jest dobre określenie. I potem mówi o tym właśnie, że większa obecność języka psychologicznego nie musi oznaczać większego kontaktu z życiem psychicznym. I to jest coś, co chyba trochę idzie w poprzek, bardzo ciekawie, idzie w poprzek różnym takim prostym przekonaniom, że możemy tak łatwo jakby potraktować swoją psychikę trochę jak, nie wiem, silnik samochodu, że pojedziemy do mechanika i sobie go naprawimy i wszystko będzie dobrze. Oczywiście nie oznacza to, że terapia i korzystanie z pomocy psychologicznej jest niepotrzebne. Wręcz przeciwnie, tylko chodzi o to, żeby nie podchodzić do niego z takim automatyzmem właśnie, żeby jakoś ta łagodność właśnie, to ciekawa kategoria, była dla nas takim czymś, co nas otula i jakoś prowadzi nas przez te różne wyboiste drogi życia.
Tak, źródłem problemu jest chyba taka też presja na jakiś ideał normalności, znaczy przyjęcie, że jest jakaś obiektywnie obowiązująca norma, pod którą możemy się podporządkować albo pod którą możemy optymalizować nasze działania. Znaczy myślimy o sobie nie jako o organizmie żywym, tylko jako o organizmie biznesowym, nastawionym na nie mamy już marzeń, tylko mamy cele. No nie? To w ten sposób. No, to nie zupełnie działa. To znaczy tego typu presja skutkuje właśnie jakimś wytrąceniem z równowagi i pozwolenie sobie na spuszczenie powietrza z tego balonika staje się jakimś takim gestem wywrotowym, rewolucyjnym, ale też jest tworzeniem przestrzeni właśnie dla łagodności w stosunku do świata, ale też w stosunku do samych siebie. Odrzucenie tej presji pozwala nam na bycie bardziej ludzkimi.
Tak, rozmawialiśmy w poprzednich wejściach o dzieciach dużo i tutaj też bardzo ciekawie Cvjeta Dimitrova pisze o tym, że ta łagodność łączy się z dziecięcą zdolnością zachwytu. Mhm. Żebyśmy, jeżeli właśnie nie wiemy do końca, jak sobie to wyobrazić, na czym to miałoby polegać, to spróbujmy sobie przypomnieć albo popatrzmy na dzieci, jak one zachwycają się światem. To nie jest naiwne, to nie jest nostalgiczne i tak dalej, tylko to jest właśnie taka szczera potrzeba pewnej uważności, pewnej wrażliwości, ale też właśnie, no właśnie po prostu łagodności.
Tak, to jest bardzo, bardzo piękny obrazek i w sumie ona rozpoczyna też swój esej od takiego wspomnienia dzieciństwa, bo zapytana o to, co miałaby zabrać ze sobą w przyszłość, mówi, że piosenki Beatlesów, ale dlaczego akurat Beatlesów? Ano dlatego, że dla niej to nie są tylko melodie i słowa, ale przede wszystkim uczucia i wspomnienia, które wiążą ją z czasem, jakiegoś takiego porozumienia z sobą, bliskości też rodziców, przeżywania, odsłuchiwania tych piosenek wraz z ojcem. To są te uczucia, które w niej ta muzyka wywołuje. I pamięć o tych uczuciach i otwartość na te uczucia są tym, co kształtuje ją obecnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo taki poruszający, ale też bardzo prawdziwy obrazek, pokazujący właśnie jakąś taką, niektórzy mówią, że dziecięcą naiwność, ale ta naiwność to jest raczej takie bezwarunkowe podejście do świata, które przyjmuje go takim, jakim jest. A przyjmując go taki, jaki jest, też kieruje się pewną otwartością, czego można się uczyć od dzieci.
Tak, piękna seria. Co zabierzemy w przyszłość? Cvjeta Dimitrova mówi o tym, że w przyszłość zabieramy wrażliwość, otwartość i łagodność. No, zdolność do bycia poruszonym i odczuwanie piękna świata przyrody, a nie tylko przyrody. Moim gościem był Karol Kleczka z miesięcznika Znak.
Dziękuję bardzo.
To jest audycja Radia Kraków Kultura i Radia Kraków.
Tu Radio Kraków Kultura.